Rozdział pierwszy. Riz. Okej, więc wytłumacz mi, Riz, dlaczego właściwie wolisz całe lato kisić się w mieście i zaharowywać, zamiast wrócić do domu i spędzić 3 beztroskie miesiące na surfowaniu i podrywaniu chłopaków? Della patrzy na mnie z niezadowoleniem, zapewne wynikłym z faktu, że moja decyzja oznacza dla niej brak możliwości towarzyszenia mi w tych jakże fascynujących letnich rozrywkach. Odrzucam włosy na plecy i śmieję się, równocześnie kopiąc ją lekko w nogę. Siedzimy na wysokich stołkach barowych, więc trafienie idealnie w łydkę przychodzi mi bez trudu. Nie zamierzam się zaharowywać, prycham, bawiąc się podkładką do piwa, którą dostałam wraz z butelką. To opieka nad dzieckiem, nie praca w kamieniołomach, Della. Przez 3 letnie miesiące, powtarza moja przyjaciółka z przerażeniem w głosie. Całe wakacje będziesz się zajmować cudzym bachorem, zamiast spędzać czas na plaży w bardzo skąpym bikini? Krzywię się, odwracając od niej na chwilę wzrok, by rozejrzeć się po barze. To jedna z miejscówek bardzo lubianych wśród studentów z pobliskiego kampusu, zwłaszcza niedźwiadków, które często świętują tu swoje zwycięstwa. Odkąd jednak skończył się semestr i przestały odbywać rozgrywki, większość ludzi porozjeżdżała się do domów, więc teraz przebywa tu zdecydowanie mniej osób. Tego wieczoru widzę kilka nowych twarzy. Podejrzewam, że w związku z początkiem wakacji Los Angeles zaczyna odwiedzać coraz więcej turystów. Sophie i Garrett mają bardzo duży basen, z którego pozwalają mi korzystać. Odpowiadam gładko, chociaż słowa cudzy bachor budzą we mnie automatyczny sprzeciw. Poza tym mogę mieszkać za darmo w ich domku gościnnym i jeszcze dostawać kasę za opiekę nad Josie. Tylko głupi nie zgodziłby się na taki układ. Josie to 7-latka, którą poznałam niecały rok temu, zupełnym przypadkiem, podczas zakupów w jednym z centrów handlowych. Zgubiła się i płakała, wołając mamę, a ja pomogłam małej ją odnaleźć. Ostatni raz byłam opiekunką do dzieci w wieku jakichś 16 lat, ale jak się wkrótce okazało, nie miało to żadnego znaczenia. Josie od razu mnie polubiła, a jej wiecznie zapracowana mama postanowiła mnie zatrudnić, chociaż nie miałam żadnych referencji. Oświadczyła, że jej doskonała polecana przez wielu opiekunka zostawiła ich bez słowa tydzień wcześniej i od tej pory mają z mężem problem ze znalezieniem zastępstwa. Trochę się obawiałam, że opieka nad cudzym dzieckiem wpędzi mnie w depresję, ale stało się wręcz odwrotnie. Josie i ja zaczęłyśmy się naprawdę świetnie dogadywać, więc Sophie chętnie przedłużyła ze mną współpracę, po czym zaproponowała, żebym na czas wakacji wprowadziła się do ich domku dla gości i zajęła się małą na stałe. Byłabym idiotką, gdybym odmówiła. Nie widziałaś rodziców od świąt, przypomina mi niepotrzebnie Della, na co przewracam oczami. Nie rób takiej miny. Wiesz, że mam rację. Dlaczego ich nie odwiedzisz, zamiast zajmować się czyimś dzieckiem? Bo nie mam na to ochoty, Della. Nie chcę wracać do miasta, które tak źle mi się kojarzy. 2 lata temu przeniosłam się z Half Moon Bay do Los Angeles i nie oglądałam się za siebie. UCLA stał się moim schronieniem i nowym domem, ale nawet Della, moja przyjaciółka i współlokatorka, nie wie, przed czym uciekałam. Wolę, żeby tak zostało. Nie potrzebuję ani zwierzeń, ani pełnych współczucia spojrzeń. Jestem pewna, że gdyby znała prawdę, zachowywałaby się przy mnie nieco inaczej i mniej swobodnie. A ja lubię ją taką, jaka jest. Kiedy siedzimy razem w barze, zawsze przyciągamy spojrzenia mężczyzn, między innymi dlatego, że kompletnie nie jesteśmy do siebie podobne. Della to typ bladej piękności, o długich, prostych, niemalże czarnych włosach i równie ciemnych oczach. Pochodzi z Portland i bardzo nie chce wracać tam na wakacje. Ja z kolei stanowię przykład typowej kalifornijskiej dziewczyny. Zawsze jestem lekko opalona, mam wiecznie rozwichrzone, naturalnie układające się w fale jasnoblond włosy, które w dodatku potraktowałam dość ostro, robiąc sobie różowe pasemka i niebieskie niczym ocean spokojne oczy. Należymy z Delą do tych raczej smukłych dziewczyn, ale to ona nie musi robić absolutnie nic, by tak zostało. Kocham ją jak siostrę, odkąd na pierwszym roku trafiłyśmy do jednego pokoju w akademiku. Szybko się stamtąd wyprowadziłyśmy i znalazłyśmy sobie własne lokum, które dzielimy z koleżanką Deli z roku. Gia zdążyła już wyjechać na wakacje do domu, tylko Della jeszcze się ociąga. Wiem, że najchętniej zostałaby w mieście, ale do końca miesiąca musimy zwolnić mieszkanie. Rodzice wiedzą, że chcę sobie dorobić. Nie dodaję, że nie są zadowoleni z tego faktu. Stać ich, żeby zapłacić mi tyle samo, co Sophie i Garrett. Jedynie po to, bym nie zostawała na wakacje w Los Angeles. Nigdy jednak mi tego nie zaproponowali, doskonale wiedząc, że tak naprawdę wcale nie chodzi o pieniądze. Poza tym przecież odwiedzę ich raz albo dwa. Odczuwam niewielkie wyrzuty sumienia, gdy myślę o rodzicach. Jestem ich jedynym dzieckiem i na pewno chętnie zobaczyliby mnie w domu. Silniejsza od wyrzutów sumienia jest jednak niechęć wobec powrotu do Half Moon Bay. Spędziłam tam ostatnie wakacje. Były koszmarne. Mam nadzieję, że podstarzały tatusiek nie spróbuje cię molestować nad tym basenem. Mamrocze Della, po czym upija łyk piwa. Znowu parskam śmiechem. Garrett? Po pierwsze ma tylko 40 lat, nie nazwałabym go podstarzałym. Sądząc po protekcjonalnym spojrzeniu Deli, mamy odmienne zdania na ten temat. Może wynika to z faktu, że jestem późnym dzieckiem, więc mam trochę inne podejście do różnicy wieku. Mój ojciec ma już 60, a mama 57 lat. W porównaniu z nimi 40-letni Garrett to niemalże młodzieniaszek. A po drugie to naprawdę poczciwy człowiek. Nigdy w życiu by mnie nie skrzywdził. Obydwoje z Sophie są wspaniali. To gdzie są teraz ci wspaniali ludzie? Della się krzywi. Wiem, że chce mi dopiec, lecz wszystkie jej narzekania spływają po mnie jak woda po kaczce. Jak to jest, że masz wolny wieczór, zamiast opiekować się tym dzieciakiem? Ten dzieciak ma na imię Josephine. Przypominam jej niepotrzebnie, bo za chwilę i tak znowu zapomni. Josie i jej rodzice pojechali dzisiaj na wycieczkę na wyspę Catalina. Korzystają z weekendu, dzięki czemu ja też mogę trochę się rozerwać. Wrócą dopiero jutro rano, więc mam wychodne. Uśmiecham się promiennie do Deli, która kręci głową z niesmakiem. Chyba nie rozumie mojego entuzjazmu. Naprawdę lubię opiekować się Josie. To słodka dziewczynka i zawsze świetnie się z nią bawię. Należy do dzieci, które nie są zbyt otwarte i nie tak łatwo obdarzają innych zaufaniem, a mimo to obie szybko znalazłyśmy wspólny język. Czasami widocznie tak bywa, a ja potrafię to docenić. To dużo lepsza praca niż obsługiwanie klientów w jakiejś knajpie. Czas spędzony z Josie to właściwie zabawa, a nie praca. Jak to dobrze dla mnie, odpowiada Della z krzywym uśmieszkiem. Gdyby Spencerowie nie wyjechali, pewnie znowu nie miałabyś czasu, żeby się spotkać. Wiesz jak jest, wzruszam ramionami. Sophie ciągle jest znaną aktorką. Okej, teraz gra głównie w serialach na miejscu, ale poza kręceniem zostają jeszcze te wszystkie bankiety, premiery, festiwale filmowe i tego typu sprawy. To część jej pracy. Gdyby nie to, nie potrzebowaliby tak często opiekunki, prawda? Oczywiście, żeby potrzebowali, prycha moja przyjaciółka. Mają kasy jak lodu, a dziani ludzie zawsze znajdują sobie kogoś, kto będzie za nich zajmował się ich dzieckiem. To nic nowego. Kręcę z powątpiewaniem głową. Rozumiem punkt widzenia Deli, ale ona nie zna Spencerów. Nie rozumie, że Sophie i Garrett tacy nie są. Naprawdę kochają swoją córkę i jest im przykro, że spędzają z nią tak mało czasu. Sophie myśli nawet o zakończeniu kariery aktorskiej, żeby poświęcać dziecku więcej uwagi. Wiem też, chociaż nigdy nie powiedzieli mi tego wprost, że zastanawiają się nad drugim. Sophie ma dopiero 32 lata, a Garrett, mimo że kocha Josie jak własną córkę, na pewno chciałby mieć biologiczne dziecko. Trzymam za nich kciuki i mam nadzieję, że wszystko im się uda. Możemy już nie rozmawiać o Spencerach? Jestem do nich przywiązana, ale mam wrażenie, że moje życie kręci się ostatnio tylko wokół nich. Opowiedz mi lepiej, co będziesz robić podczas wakacji w Portland. Rany, chyba chcesz mnie zdołować. Della wzdycha. Pewnie będę się nudzić i płakać w poduszkę. Możesz mnie zaprosić do tego domku gościnnego, choćby na tydzień? Myślę, że tak, ale jeszcze zapytam Sophie. Uśmiecham się. Daj spokój, na pewno nie będzie tak źle. Miło będzie zobaczyć rodziców, prawda? I znajomych ze szkoły. Nie mam w Portland znajomych ze szkoły. Mamrocze w odpowiedzi Della. Wszyscy albo się porozjeżdżali, albo są palantami. Wiem, że to beznadziejne, ale moje życie kręci się teraz wokół was, wokół UCLA. To wcale nie jest beznadziejne. Sięgam po jej dłoń i ściskam ją mocno. Spoglądam ciepło na przyjaciółkę, a ona odpowiada mi uśmiechem. To naprawdę słodkie. I bardzo się cieszę, że jestem dla ciebie ważna. Może poproszę Sophie o dzień wolnego i wpadnę odwiedzić cię w Portland, co? Mogłabyś pokazać mi jakieś fajne miejsca. Della kiwa głową. Widzę, że perspektywa mojej wizyty trochę polepsza jej humor. Zanim jednak zdąży coś odpowiedzieć, miejsce przy barze po drugiej stronie zostaje zajęte. Co pijecie, dziewczyny? Krzywię się, słysząc głos jakiegoś nie do końca trzeźwego faceta. Przyglądam mu się niechętnie. Nieco starszy od nas, przystojny, dobrze zbudowany blondyn wygląda na jednego z mężczyzn, od których staram się trzymać z daleka. Piwo? Pozwólcie, że postawię wam następną kolejkę. Nie, dzięki, mamroczę. Stać nas jeszcze na piwo. Hej, nie bądź taka. Śmieje się i sięga do mnie, zapewne żeby objąć ramieniem. Uchylam się w ostatniej chwili i o mało nie spadam ze stołka. Zgrywasz niedostępną, czy jak? Odwal się, koleś. Della marszczy brwi, zapewne zastanawiając się, czy powinna już interweniować. Może i nie zna mojej przeszłości, ale wie, jaki mam stosunek do facetów. Nie żebym miała jakąś traumę, jestem po prostu ostrożna. Nigdy nie nazywam tego inaczej. Może ty przekonasz koleżankę, żeby była bardziej towarzyska? Blondyn opiera łokcie na barze i przechyla się w naszą stronę, spoglądając na Delę, a raczej prosto w jej dekolt. Gracie w dobrego i złego glinę? Jesteście w pakiecie, dziewczyny? Spadaj stąd, odpowiada Della, nawet nie siląc się na uprzejmy ton. Nie widzisz, że rozmawiamy? Przeszkadzasz nam. No weźcie, możemy sobie wzajemnie poprzeszkadzać, nie? Kiedy czuję jego dłoń na ramieniu, reaguje błyskawicznie. Odwracam się, zahaczam stopą o jedną z nóg stołka barowego, po czym szarpię mocno i gwałtownie. Facet traci równowagę, aż z wrzaskiem i przekleństwami ląduje na podłodze. Della śmieje się, zasłaniając usta dłonią, ale ja nie jestem rozbawiona. Patrzę na podnoszącego się powoli mężczyznę ze złością, która wciąż buzuje w moich żyłach. On odpowiada mi podobnym, choć nieco mniej trzeźwym spojrzeniem. Co do kurwy, klnie znowu. Więc jesteś nie tylko nietowarzyska, ale też niedotykalska? Szkoda dla takiej pizdy tej ładnej buźki. Lepiej martw się o swoją, odpieram spokojnie, bo za chwilę może przestać być taka ładna. Gość chce coś odpowiedzieć, na szczęście zjawiają się jego kumple. Pomagają mu wstać i przepraszają nas z zażenowaniem malującym się na twarzach. Dopijam piwo i wygrzebuję z kieszeni spodni banknot, który kładę na barze. Idziemy stąd? Pytam, na co Della ochoczo kiwa głową. Możemy poszukać jakiejś imprezy. Zbieramy się i wychodzimy z lokalu. Na zewnątrz moja przyjaciółka głośno komentuje zachowanie blondyna. Jest oburzona i bawi ją to, jak go potraktowałam. Nie reaguje, bo ciągle próbuje się uspokoić. Właśnie taka jest między nami różnica. Dla niej to tylko urozmaicenie i ciekawa anegdotka do opowiedzenia G. Dla mnie to wydarzenie, które potrafi zepsuć cały wieczór. Bezmyślnie kieruje się w dół zatłoczonym Sunset Boulevard. Della podąża za mną, żując gumę i sprawdzając coś na telefonie. Zapewne najlepsze imprezy na ten wieczór. Gdy słyszę dzwonek mojej komórki, początkowe tony piosenki Calvina Harrisa i Rag'n'Bone Mana, wręcz cieszę się, że mogę odebrać, zwłaszcza, że to Sophie. Hej, co tam słychać, jak wycieczka? Pytam, próbując wyrzucić z pamięci faceta z baru i jego słowa. Jesteś nietowarzyska i niedotykalska. Bicie dzwonów pobliskiego kościoła oznacza, że właśnie minęła dziewiąta. Mam nadzieję, że Josie się podoba. Masakra, Rhys, jęczy Sophie do słuchawki. Josie wymiotuje dalej niż widzi. Wszyscy się czymś zatruliśmy i pochorowaliśmy. Gareth jakoś daje radę jechać do domu, ale też bardzo źle się czuje. Wiem, że to twój wolny wieczór, ale czy mogłabyś przyjechać i pomóc nam z Josie? Natychmiast włącza mi się instynkt, który każe zająć się dziewczynką i pomóc jej rodzicom. W ciągu ostatniego roku świetnie go sobie wyrobiłam. Jasne, odpowiadam bez wahania. Jak złapię Ubera, mogę być w ciągu pół godziny. Wspaniale, odpowiada Sophie łamiącym się głosem. My właśnie dojeżdżamy. Zwrócę ci za taksówkę i bardzo cię przepraszam, Rhys. Jakoś ci to wynagrodzę, obiecuję. Nic się nie stało, Sof. Spoglądam na oburzoną Dellę i dochodzę do wniosku, że może jednak się stało. To jej ostatni weekend w Los Angeles i chciała go spędzić ze mną. Zdarza się, nie przejmuj się tym. Po zakończeniu rozmowy patrzę przepraszająco na przyjaciółkę. Ta wzdycha i macha w moim kierunku dłonią, w której trzyma telefon. Rozumiem, że mam iść sama do klubu. Bardzo cię przepraszam. Mówię, po czym uruchamiam aplikację, by wezwać Ubera. Sytuacja podbramkowa. Zdzwonimy się? Kiedy masz samolot? Może uda nam się jeszcze jakoś zobaczyć przed twoim wylotem? Mogę odwieźć cię na lotnisko. Della przez chwilę wygląda, jakby biła się z myślami, ale w końcu uśmiecha się i wyciąga ramiona, żeby mnie przytulić. Ściskam ją na moment, chowając nos w jej miękkich, pachnących perfumami włosach. Spoko, nic się nie stało. Cieszę się, że mam taką wyrozumiałą przyjaciółkę. Możemy się umówić na niedzielę, jeśli twoja nowa rodzinka cię puści. Jest złośliwa, ale to akurat typowe dla Deli. To jeden z powodów, dla których tak się polubiłyśmy. Już po chwili wsiadam do Ubera, macham przyjaciółce przez okno, na co odpowiada, przesyłając mi pocałunek. Kiedy kierowca rusza z miejsca, z westchnieniem opieram głowę o zagłówek fotela. W zasadzie cieszę się, że mogę wracać. Incydent w barze sprawił, że przez resztę wieczoru pewnie i tak nie bawiłabym się dobrze. Nad Los Angeles zapada zmierzch. Do Cala Vista Drive mam raptem nieco ponad 5 mil, ale przy wieczornym ruchu i korkach czas potrzebny na przebycie tej trasy znacznie się wydłuża. Sunset Boulevard jest załadowany samochodami, gdy kierowca Priusa, którym jadę, wbija się na pas. Klimatyzacja w aucie działa sprawnie, dzięki czemu mogę trochę ochłonąć. Mimo późnej godziny na zewnątrz utrzymuje się wysoka temperatura. W myślach dokonuję przeglądu tego, co powinnam zrobić, gdy już dojadę na miejsce. Bezmyślnie przyglądam się kolorowym neonom i billboardom, których wzdłuż ulicy jest mnóstwo. Oślepia mnie światło latarni, więc po chwili odwracam wzrok. Jeśli Josie tylko wymiotuje, zapewne w zupełności wystarczą elektrolity, a te powinny być w domu. Jeżeli jednak ma gorączkę, przydałby się też jakiś środek na jej zbicie, najlepiej pewnie w czopku. W końcu dochodzę do wniosku, że Spencerowie wytrzymają beze mnie 10 minut dłużej i proszę kierowcę o postój po drodze. W okolicznej aptece dokupuję ibuprofen i elektrolity. Staram się zachować spokój, ale prawda jest taka, że boję się o Josie. Zawsze się o nią martwię i być może Della słusznie zauważyła, że to nie jest do końca zdrowe. Pewnie miała rację, dając mi do zrozumienia, że porzucam moją prawdziwą rodzinę dla ludzi, którzy nią nie są. Ale Sophie i Garrett nie wiedzą o mnie tego, co wiedzą rodzice. Nie patrzą na mnie w taki sposób, jakbym w każdej chwili mogła się załamać. Nie chodzą wokół mnie na palcach, chociaż minęły 2 lata. Przy nich czuję się normalnie. Dom Spencerów przy Cala Vista Drive to jedna z tych typowo kalifornijskich piętrowych hacjent. Ogromnych, utrzymanych w ciepłych kolorach, z czerwoną dachówką, dużą liczbą łukowych przejść i mnóstwem roślinności. W okolicy rosną palmy i krzewy ozdobne. Ogrodzenie jest obrośnięte bluszczem, a pobocza zarastają drzewami. Całe wzgórze znajduje się z dala od reszty miasta, dzięki czemu mieszkańcy poszczególnych domów mogą liczyć na sporo prywatności. Domek dla gości, w którym zatrzymałam się na czas wakacji, jest utrzymany w tym samym stylu co główny budynek i znajduje się za nim, nad samym basenem. To naprawdę przyjemne miejsce. Kierowca zatrzymuje się przy krawężniku, więc zabieram swoje rzeczy i już po chwili omijam auto Garetta, idąc w stronę domu. Marszczę brwi, widząc, że wygląda jak bożonarodzeniowa choinka. Przez okna wychodzące na podjazd przesącza się światło z salonu, przedpokoju i jadalni. Świecą się również lampy na piętrze. Wchodzę na werandę i zauważam włączoną fotokomórkę nad głównym wejściem. Czy rzeczywiście ze Spencerami jest aż tak źle, że musieli rozświetlić cały budynek, a potem zapomnieli powyłączać światła? Może jednak powinnam się była bardziej pospieszyć. Drzwi wejściowe są otwarte, więc wchodzę do środka i wykrzykuję imię Sophie. Odpowiada mi dźwięcząca w uszach cisza. Zerkam na wyłączony alarm i cofam się o krok, zanim zdążę się przekonać, że przecież nic takiego się nie dzieje. Wzdłuż mojego kręgosłupa przebiega dreszcz, chociaż sama nie wiem dlaczego. Na kursach samoobrony uczyli mnie zawsze, żeby ufać swojej intuicji. Kobiety, zwłaszcza te, które uważnie obserwują otoczenie, często podświadomie wiedzą, kiedy coś jest nie tak. Czasami można uniknąć ataku, nie wybierając tej samej pustej trasy co zwykle, jeśli coś nam podpowiada, że tym razem nie będzie ona bezpieczna. Właśnie takie mam wrażenie, gdy wchodzę do domu Spencerów. Nie mogę się wycofać, bo to byłoby z mojej strony zwyczajnie irracjonalne, ale czuję, że coś jest nie tak. Zmuszam się do stawiania kolejnych kroków, zmierzając do jasno oświetlonego salonu, który okazuje się zupełnie pusty. Sophie? Garrett? Krzyczę znowu. Josie, gdzie jesteście? Ruszam do kolejnych stylowych, urządzonych ze smakiem pomieszczeń, jednak te również są puste. Tylko torby rzucone w przedpokoju świadczą o tym, że ktoś rzeczywiście wrócił z wycieczki. Obchodzę cały parter, ale nikogo nie dostrzegam i nikt nie odpowiada na moje wołania. Pewnie są na górze, w sypialni. Próbuję przekonać samą siebie, co nie sprawia, że przestaję się denerwować. Przeskakuję po 2 stopnie naraz i już po chwili jestem w korytarzu na piętrze. Tutaj dla odmiany jest prawie całkiem ciemno. Nie świeci się ani jedna żarówka. Mimo to w półmroku dostrzegam na podłodze jakiś kształt. Kształt przerażająco podobny do ludzkiego ciała. Podbiegam bliżej i na moment tracę kontakt z rzeczywistością, gdy rozpoznaję Sophie. Świecę sobie latarką w komórce, którą z trudem włączyłam drżącymi palcami, ale nawet nie muszę sprawdzać pulsu. Szkliste oczy wpatrują się niewidzącym wzrokiem w sufit, a plama krwi wokół głowy kobiety stopniowo staje się coraz większa, przypominając rubinową aureolę. To musiało stać się niedawno, przemyka mi przez głowę. Podrywam się na równe nogi i gryzę w język, gdy mam ochotę ponownie krzyknąć, tym razem imię Garetha. Sophie nie żyje, myślę półprzytomnie, jednak nie potrafię w pełni tego pojąć, bo adrenalina krąży w moich żyłach, zmuszając mnie do działania. Nie wiem, kto to zrobił. Nie mam też pojęcia, czy napastnik nadal jest w domu. Wchodząc do budynku, narobiłam wystarczająco dużo rabanu, by usłyszał mnie nawet głuchy emeryt. Wybieram numer alarmowy i ruszam przed siebie z żalem, zostawiając ciało Sophie na podłodze. Są tu jeszcze inne osoby, o które się martwię. 911, w czym mogę pomóc? Słyszę w słuchawce łagodny głos, który sprawia, że nieco się uspokajam. Tylko dlatego udaje mi się cicho wykrztusić. Nazywam się Reese Anderson i jestem na Cale Vista Drive 1151. Ktoś włamał się do domu Sophie i Garetha Spencerów, dla których pracuję. Sophie nie żyje. Proszę się nie rozłączać, wysyłam na podany adres jednostkę policji i karetkę pogotowia, mówi kobieta po drugiej stronie słuchawki. Mam na imię Muriel i zostanę z panią, aż pomoc znajdzie się na miejscu. Czy jest pani bezpieczna? Nie wiem, czy ktoś jeszcze jest w domu, odpowiadam, starając się wyrażać rzeczowo. Nie sprawdziłam całego. Muszę znaleźć Garetha i Josie. Proszę zamknąć się w bezpiecznym miejscu, protestuje dyspozytorka. Policja jest już w drodze. Przez zaciśnięte gardło nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie mogę uciekać, gdy nie wiem, co się dzieje z resztą rodziny. Z duszą na ramieniu zaglądam do pokoju dziecięcego, który jednak wydaje się pusty. Cała się trzęsę i szczękam zębami, ale idę dalej, sprawdzając kolejne pomieszczenia. W końcu trafiam do sypialni Sophie i Garetha, gdzie na podłodze widzę kolejne zakrwawione ciało. Jęczę. Włączam tryb głośno mówiący, po czym klękam przy Garethie i kładę obok niego komórkę. Nie wyczuwam pulsu, więc zbliżam się do twarzy mężczyzny, żeby sprawdzić, czy oddycha. Nic z tego. Dopiero po chwili zauważam 2 dziury po kulach w jego klatce piersiowej. Z ust wyrywa mi się szloch. Co się dzieje, panno Anderson? Dopytuje Muriel. Unoszę do twarzy drżące ręce i wtedy orientuję się, że ubrudziłam je krwią. Widzę odciski na panelach w miejscu, gdzie oparłam dłonie, pochylając się nad Garethem. Robi mi się niedobrze. Gareth Spencer nie żyje, jęczę. Oboje nie żyją. Proszę zostać tam, gdzie pani jest. Policja niedługo znajdzie się na miejscu. Gdy w sypialni na moment zapada cisza, słyszę coś dziwnego. Jakby stłumiony pisk, płacz albo coś podobnego. Spanikowana rozglądam się dookoła, ale nikogo nigdzie nie widzę. Jestem sama w tym wielkim domu z dwojgiem martwych ludzi i być może mordercą. A jeszcze 40 minut temu rozmawiałam z Sophie przez telefon. Dziwny dźwięk się powtarza i tym razem słyszę, że dobiega od strony łóżka. Pozostając na kolanach, ruszam w tamtą stronę, uważnie przyglądając się meblowi. Małżeńskie łóżko Sophie i Gareta jest specyficzne. Pod materacem znajdują się duże przesuwne szuflady, do których można schować pościel, czego Spencerowie nigdy nie robią. Nie są one jednak do końca zabudowane, mają coś w rodzaju kratek wentylacyjnych, pewnie po to, żeby wpadała tam choć odrobina powietrza. Dzięki temu jest to również świetna kryjówka dla kogoś, kto chciałby się schować, a przy okazji nie udusić. Wycieram zakrwawione dłonie o dżinsy i, słysząc syrenę nadjeżdżającego radiowozu, odsuwam pierwszą szufladę. Ze środka wpatrują się we mnie śmiertelnie przerażone, szeroko otwarte oczy w kolorze whisky. Nie mogę przestać płakać, gdy wyciągam Josie i biorę ją w ramiona, chociaż jest dla mnie za ciężka. Przyciskam jej głowę do mojej klatki piersiowej, nie pozwalając jej nawet zerknąć na ciało ojca, ale wiem, że już na to za późno. Przez dziury w szufladach nie tylko lepiej się oddycha, ale też z pewnością wszystko się widzi. Cokolwiek się stało w sypialni Sophie i Gareta, Josie była tego świadkiem.